Cristo sacra capanici al Dio, con la intensa Eucaristi, a intensa degli sessi Eucaristi, e smato vana, tribù scenga. Però ci mavem wczoraj i kazano mi przeczytać. Zacząłem czytać, ale dużo nie czytałem, bo by mnie tu nie było, bym się rozpłynął zach wzruszony. I na rzecz dziękuję. Oczywiście na szczęście to się stało wszystko poza moimi plecami. Świadectwa, które zrodziły się w trybie przyspieszonym, może tym cenniejsze, że nie wymyślone, tylko spontaniczne. Przyniosłem tutaj, żeby położyć na ołtarzu, żeby powiedzieć, to nie o mnie, to nie do mnie, to kto inny zrobił, a ja tylko mogę powiedzieć prawdziwe, prawdziwe. Dziękuję wam pięknie. Oczywiście, ponieważ ojciec prowincja dopiero wczoraj skończył wizytację, pytając, co kto porabia, ja z zakłopotaniem powiedziałem, cóż może starzec zrobić 80-letni. Nawet już pokus nie ma. Poza jednym, żeby tak od czasu do czasu poleżeć bezczynnie. Proszę, żeby cokolwiek napisze i tak dalej, jednak przekazywać, bo on to do archiwów wprowadza, więc gdybyście dali mi jeden egzemplarz, to bym przekazał prowincjałowi potomności, bo po śmierci jezuity tam grzebią, sprawdzają, co tam zostało odłożone. Więc intencja obecnej mszy świętej jest taka, żeby dziękować Bogu za tych wszystkich, którzy mnie zmuszali do uczciwego kapłaństwa, do uczciwej pracy duszpasterskiej. Gdyby nie było tych ostrów, to by konik się pasł na zielonej trawce i wcale by tam nie szalał. A ja musiałem trochę poszaleć, ale dlatego dzięki wam. Dziękuję panu za wszystkich tych, których stawiam na drodze mego kapłaństwa. Zwłaszcza zapraszam Alfreda Chorymińskiego, dzięki któremu on się już tutaj zgłaszał, meldował. Mówił mnie za to, o tym, że za mało się do niego zwracam, a ma duże możliwości. Wszelako szalon mego moim kapłaństwie zaistniał między dzięki niemu, a później zostałem powołany na pustelnię do świętej Lip i na Stryszek, który był tak zimny, że musiałem sobie ocieplać z roku na rok, żeby nie przypominać sobie nadmiernie Syberii, bo Syberię przeżywałem w dzieciństwie młody, a tu już kości trochę takie strupieszałe. Za wszystkich, których tam mi stawiam na drodze, będę przepraszał za to, że może nie dałem tego, co powinienem dać. Dziękować wam za modlitwę, za wdzięczność wyrażoną tutaj. To wszystko zatopić w tym, który mnie najbardziej wzrusza. A jak siadam w konfesjonale, to najbardziej mnie wzrusza fakt, że wszyscy tu mogą przyjść i nikt nie będzie odrzucony. Najbardziej jednak po dziś dzień wzrusza mnie Chrystus w krzyżu. I powiedziałem, wiele tajemnic chrześcijaństwa znam, ale Twego krzyża to nie jestem w stanie przeniknąć. Jak mogłeś, będąc Bogiem, popełnić takie szaleństwo? No i właściwie tym szaleństwem żyję, podpalam się was, próbuję podpalić tym szaleństwem krzyża. Jak krzyż jest w nas, to nic nam nie grozi. Będziemy go dzisiaj w tej Eucharystii uwielbiać, dziękować. Ale będzie nam dzisiaj towarzyszyć Maria przez Księgę Estery. Dochodziły mnie głosy takie, że niektórzy ludzie się dziwią, dlaczego ja zmieniam czytania niedzielne. Nie do wszystkich może dotarło, ale taka jest wola tego, który zmartwychwstał. Czyli z pięknej miłości z krzyża chce być w nas jako nasza mądrość i moc. I kiedyś przez źródło, niektórym wam znane, ale wiarygodne dla mnie, taki tekst przyszedł do mnie. Postawiłem cię ku zmodyfikowaniu tu i teraz pojęcia. Ewangelia, jej korzenie, jej owoce, jej rytm. Rzuciłem się na to, żeby od razu pisać, Ale jak pisałem, to czułem, że to nie to. To nie to. A później z tego samego źródła przyszło słowo: nie śpiesz się. Jeszcze nie dojrzałeś. Jeszcze jabłuszka nie są do zrywania. Jeszcze zielone. Niektóre dopiero kwitną. Niektóre dopiero w pączkach. Nie śpiesz się. Spokojnie. Bóg się nigdy nie śpieszy. To tylko wy się śpieszycie. Wy się śpieszycie. A Bóg się nigdy nie śpieszy. Więc to przeczytałem wam, żebyście się nie dziwili, że już odtąd będę stale i w roku i C, i później A, i B zmieniał czytania, ponieważ z tego wszystkiego najważniejsze jest to ostatnie sformułowanie i jej rytm. Czyli chodzi o lekcjonarze, o czytania, które w miarę poznawania Pisma Świętego bardzo mnie męczyły, bo są nieadekwatne, mogłyby być wspanialsze, piękniejsze. Bo ideałem jest, gdy Pismo Święte tłumaczy Pismo Święte. Bo wtedy się wzmaga wymowa tych tekstów, one się nawzajem tłumaczą. Za dużo w Piśmie Świętym jeszcze jest milczenia ksiąg, bo my jak już jakąś ścieżkę sobie upatrzymy, to tą ścieżką chcemy chodzić i chodzić, bo to jest łatwo. A to nie chodzi o to, żeby było łatwo, tylko żeby było owocnie. Pan mówi o zmodyfikowaniu pojęcia Ewangelii. Tu chodzi o taki problem, że my rozwinęliśmy w ciągu 2000 lat naukę, wiedzę, fakultety, książki, biblioteki, wykłady. I Pan to nazywa racjonalizmem. A ja już uginam się pod tymi startami książek. Już nie robię. Nowy grób. Ewangelia to jest Chrystus zmartwychwstały. To jest fakt, że tylko nad tą miłością z krzyża nachylił się Ojciec, nad tym zdegradowanym przez grzech ludzki, przez ludzką pychę, zepchniętym na ostatnie miejsce, który był szczępem, po ludzku patrząc, a Bóg Ojciec powiedział, tylko On mnie reprezentuje pośród was. Ewangelia to jest osoba, to nie nauka, to nie wiedza, to jest osoba. To jest ktoś, kto chce przez krzyż i zmartwychwstanie przyjść do Twojego wnętrza jako Twój przyjaciel i to bardzo kompetentny pod każdym względem. I żebyście się nie mordowali sami w życiu. Zwłaszcza w tych czasach, które idą teraz, dość zbliżają się energicznie do każdego wierzącego, żyjącego w Kościele Polskim. Ewangelia to osoba, ale jeszcze o tym później w ramach homilii, osoba. I bólem Jezusa Chrystusa jest, jeżeli nie przeżywasz Jego obecności w sobie. Jest w tabernakulum, jest w kościele, gdzieś tam, wszędzie tylko, a On przecież w dzisiejszym, zresztą pierwszym czytaniu, jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Ja po to zmartwychwstałem, stanąłem poza czasem, poza przestrzenią, żeby być przyjacielem, zbawicielem Twoim, w Twoim wnętrzu. Cały jestem dla Ciebie. Cały, calutki. Tak jest przywilej Boga, że jest i w Abrahamie, i w Izaaku, i w Jakubie, i teraz każdy zna swoje imię. I to cały. I my właśnie tym nie żyjemy. My okrawamy Jezusa. No, On tam musi o wszystkich dbać. No, tam może troszeczkę tam uwagi ma też poświęconej dla mnie. To tam dam oko, a nie to i tak dalej. Nie. On chce, żebyśmy odkryli, że zmartwychwstał z potęgą, mocą, miłością krzyża, że tylko Jego zło nie przerosło. I On może nasze wnętrze porządkować, reformować. I pokiwał palce w Ewangelii Mateusza. Nikt nie może być nauczycielem, nikt nie może być mistrzem, nikt nie może być ojcem, bo macie go w sobie. Więc, żebyście stąd wyjechali, mówiąc: Jezu, przepraszam, że Cię tak redukowałem trochę w moim wnętrzu. A Ty chcesz, byśmy odkryli Ciebie tak wielkim i pięknym, żebyśmy o sobie zapomnieli. Ewangelia, jej korzenie. Oczywiście korzenie to jest Stary Testament, a Stary Testament to jest bogactwo całych pokoleń, jak Bóg prawdziwy, Bóg ten, który jedynie jest, próbował się przebić do wnętrza człowieka. Na niewiele się to zdało. Technicznie mówimy kerygmat negatywny. Inaczej mówiąc, jak bardzo człowiek jest chory, jak bardzo chce się zabawić w Boga i w stosunku do siebie, i w stosunku do innych. I bawi się nieraz tego Boga. I Bóg musi człowieka karmić upokorzeniami, korzenie, kerygmat negatywny. Tam wszystko tęskni za Jezusem w Księgi Starego Testamentu. I jednocześnie Księgi Starego Testamentu nam mówią, jak bardzo właśnie Chrystus jest realistą i chce być we mnie, ze mną. Żebym ja nie wpatrywał się w swoją biedę, nędzę, tylko wpatrywał się w Niego. No jeżeli Ty, Panie, przyszedłeś do mnie, to ja ruki poszłam i podskakując jak Dawid, który sprowadza arkę, warce, wszystko, całe pismo, wszystko było. Tańczył, żebym troszeczkę poweselał z tego powodu korzeni. I macie w tych moich książeczkach rozrysowane mapy, jej owoce. Żeby poznać, jakie owoce chce zmartwychwstały osiągnąć, i dzisiaj jeszcze powiemy o tym, że zmartwychwstałego nie ma bez Estery, to trzeba znać Apokalipsę. Apokalipsa mówi, co, jaki Kościół powinien być. A jeżeli się nie zna Apokalipsy, się nie chce znać Apokalipsy, to nie ma nawrócenia, a jak nie ma nawrócenia, to jest cierpienie. To jest cierpienie. Bo człowiek wkłada łapy tam, gdzie nie powinien. Puszy się tam, gdzie tylko Bóg może coś zrobić. I owoc. Dlatego będę was prosił dzisiaj, dotkniemy w pewnym momencie, gdzie jest mowa w Apokalipsie o Esterze, żeby się, mając już na internecie, naście razy mówiłem o Apokalipsie, zainteresowali się może trzecią częścią w sposób szczególny. Ponieważ epoka, do której się zbliżamy, będzie epoką Ducha Świętego, a Duch Święty na zawsze zamieszkał w Maryi. I Duch Święty w Maryi jest nie na bezrobociu, tylko jako niepokalane poczęcie. Będziemy rodzić, Maryjo, w tych dzieciach, które nam się oddadzą, najpiękniejszą z miłości. Piękno krzyża. Bo innego Boga nie ma. Ja bardzo was przepraszam. Innego Boga nie ma. Żebyście w każdej sytuacji krzyczeli: Jezu, bądź uwielbiony w tym, czego nie rozumiem, bądź uwielbiony w tym, co mi doskwiera, a żyjemy w świecie niezbawionym. Owoce. No i rytm. Nowe lekcjonarze, ktoś mi powiedział, a to takie proste, to podzielić. To jest najtrudniejsze w życiu, co chciałem robić. Ale już od pierwszej niedzieli Adwentu próbuję. Trzeba tak przejść to wszystko, jak ten rok chce, tak jak jestem w stanie, otrzymując różne światła. A później, jak już jest taki, bym powiedział, taka rzeźba, mniej więcej, to później można ją doskonalić. Będziemy to robić. To tak powiedziałem tytułem wstępu, żebyście wiedzieli, o co się modlicie. Dziękuję wam. Dziesiątki różańca. A zrewanżuję się teraz tą Eucharystią, słowa konsekracji. Maryja i ja będziemy was trzymać, żeby Chrystus zmartwychwstały leczył was wszystko do końca, a wy przepraszajcie, że za bardzo żyliście sami w tym świecie. A ten świat przerasta. Żeby przed wami zawsze szedł Chrystus zmartwychwstały, a wy tak lekko za. Ponieważ znacie przygodę pod koniec życia króla Dawida, który kazał obliczyć sukcesy swego życia, ile to ma poddanych, ile wojska, i że Pan go umniejszył co nieco przez plagę, więc ja świadom jestem tego. Jak były jeszcze obozy biblijne, to nawet nie śmiałem liczyć ile jest na sali i tylko w kuchni podpytowałem, a ile posiłku wydaliście. Jak gdyby to mnie rozgrzeszało. Ale bałem się z tych, właśnie z tego powodu. Zawsze, że był taki moment, całe życie mam no, takich kilka teczek tych różnych przekazów do mnie, bez już jedną. W jednym z przekazów było powiedziane, tam przeczytaj sobie o Dawidzie i uważaj, że to wszystko ja, a nie ty. Więc ponieważ jednak świadectwa są konieczne, bo to nie są na chwale tego, przez którego przepływa piękno miłości Bożej, świadectwa są konieczne. Ci z was, którzy śledzą trochę Czatachowe, wiedzą, że są celebrowane te świadectwa, więc jakbyście sobie jakoś zorganizowali powielanie tych świadectw, czytać, to na pewno byłoby dobrze.
Czytanie z Księgi Estery. W drugim rok panowania wielkiego króla Artakserksesa, pierwszego Nisan, miał syn Mardocheusz, syn Jaira, syna Shimejego, syna Kisza z pokolenia Benjamina. Żyd mieszkający w mieście Suzie, mąż wybitny, pełniący służbę na królewskim dworze. Był on z liczby jeńców, których uprowadził Nabuchodonozor, król babiloński, razem z Jechoniaszem, królem judzkim. A syn jego był taki. Oto słychać było krzyki i wrzawę, grzmoty, trzęsienie i zamieszanie na ziemi. I oto dwa smoki wielkie przyszły i stanęły gotowe do walki ze sobą i rozległ się ich ryk ogromny. I na ten ryk ich przygotował się cały naród do walki, aby zwalczyć naród sprawiedliwych. A oto nastał dzień ciemności i mroku, ucisku i udręczenia, nieszczęścia i zamieszania wielkiego na ziemi. I wzburzył się cały naród sprawiedliwy, lękający się swego nieszczęścia i gotowy był na zagładę. I wołał do Boga. I na skutek tego wołania wyłoniła się jakby z małego źródła wielka rzeka, wiele wody. Oto Słowo Boże.
Oczywiście komentarzami biblijnymi już jestem wystarczająco rozczarowany i w zasadzie prawie, że nie sięgam. A jeżeli sięgam, to później z niczym odkładam, tylko się modlę. Jak się modlę, to zawsze, już albo w czasie modlitwy, albo w pewnym momencie spływa informacja. Tak się podobnie rzecz miała ze zrozumieniem tej księgi, która jest we mnie zaczątkowa. Po pierwsze, teraz w roku C omawiamy Ewangelię Łukasza i mamy obowiązek zrozumieć jej korzenie. Do korzeni Ewangelii Łukasza należy włączyć to, co się wydarzyło w raju, Kain, Abel, Noe i wieża Babel, odpowiednik pięćdziesiątnicy, ale też później mamy taki dziw, że w księgach historycznych, a więc pierwsza i druga księga Kronik, znowu się zaczyna od Adama rodowodami i tam w pewnym momencie przypomniany jest tylko Dawid, jemu dana obietnica i niefortunne zrozumienie obietnicy, żeby budować świątynię dla Boga Jahwe. Bóg interweniuje i mówi, przepraszam, ale dla mnie moje dziecko jest świątynią. Tak jest w porządku natury. Rodzice mieszkają w swoich dzieciach, dzieci mieszkają w rodzicach. To są świątynie. Daleko bardziej Bóg jest zainteresowany być w nas, z nami. Zwłaszcza wtedy, kiedy cierpimy, kiedy błądzimy. Nie tyle trzeba lecieć do kościoła. To jest dla tych, którzy jeszcze nie odkryli Jego obecności w sobie. W tej serii tych ksiąg, które odnoszą się do Łukasza, po pierwszej i drugiej księdze Kronik, księga Ezdrasza, Nehemiasza odbudowa świątyni, jednak tej zewnętrznej po powrocie z Babilonu. A i wreszcie są takie trzy nowelki biblijne, które jedna mówi o Judycie, Esterze, księga Tobiasza, trzy. I w pewnym momencie otrzymałem światło, że to jest rozwinięcie tego, co Jezus przeżywa po chrzcie w Jordanie, a chrzest w Jordanie trzeba odebrać jako pierwsza lekcja realizmu w stosunku do nas. Ty ze stanem grzechu nie poradzisz sobie. Dlatego ja, Syn Boży, jako człowiek wchodzę w rzekę Jordan, która ma czyste źródła, ale kończy się w Morzu Martwym. Żebyś nie skończył w Morzu Martwym, to ja Cię zagradzam drogę. Cię świętym i się utożsamiam z Tobą. I odtąd, od momentu Chrztu Świętego, ja jestem z Tobą, w Tobie. Będziesz doroślą, ale chodzi o to, żebyś coraz potężniej przeżywał niezbędność mojej obecności w Tobie. Niezbędność. Wtedy będziesz mniej cierpiał. I księga Judyty to jest księga, która mówi, że trzeba się utożsamić ze Słowem Bożym. Miecz Judyty to jest miecz, który odcina działanie złego ducha. Trzeba bardzo poważnie potraktować, że poza księgami świętymi na każdym kroku w ludzkich twierdzeniach czyha inny duch i się tam ukrywa. Miecz Judyta odcina głowę. Przed cechą Maryi i wielkością jest to, że miała tylko taki scenariusz swego życia. Dalej Estera. Estera po grecku to tyle samo, co gwiazda. Gwiazda. Estera się znalazła w bardzo niekorzystnych warunkach swojej historii dramatycznych, więc wręcz bo w Ewangelii Łukasza Maria po Fiat na pewno w oczach Bożych jest bardzo wyniesiona. To wyniesienie będzie rosło w miarę upływu czasu. Tym niemniej znalazła się na dworze pogańskim. Bo to, co się działo, ten kult w Jerozolimie, arcykapłani, jedynie byli w stanie przydzielić Jezusowi epitet wcielenie Belzebuba. Tym samym ona bardzo poniżona, zdegradowana. W Ewangelii Mateusza z kolei już na początku gwiazda ze wschodu prowadzi pogan, że tam jest Estera w Betlejem. Tym niemniej, jak ta gwiazda znikła nad Jerozolimą, to zainteresował się i gwiazdą, i jej potomkiem Herod Wielki. I wiemy, co się działo. A jednak dopiero Jan Ewangelista, i to pisząc Apokalipsę, w trzeciej części powiedział do końca, kto jest Esterą, gwiazdą. Że tą gwiazdą jest, i tu przeczytam, bo to krótki tekst sam, wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obleczona w słońce. Księżyc pod jej stopami, na jej głowie wieniec z gwiazd, jeszcze raz, żebyście usłyszeli, z gwiazd 12. A jest brzemienna, woła cierpiąc bólem męki rodzenia. Że Esterą jest Maria w niebo wzięta. A w niebo wzięta to ma jako człowiek tę samą naturę, co Chrystus zmartwychwstały. Jan Paweł II pytany, czy Maria nie jest na śnięcie, trzeba rozumieć jako śmierć, powiedział tak, jako śmierć. Ale Maria w poemacie Boga Człowieka wyjaśnia, że jej dusza nigdy nie umarła, zawsze była zjednoczona z Trójcą Świętą, natomiast tylko przyszło to uśnięcie, oddzielenie ciała od duszy. Estera, gwiazda, w niebo wzięta. I tak jak Chrystus zmartwychwstały, o którym na początku dużo powiedziałem, że misja Jezusa ma jakby dwie fazy. Zbawienie obiektywne i zbawienie subiektywne. Zbawienie obiektywne dokonywało się już od momentu wejścia wody Jordanu, utożsamienia się z każdym z nas, mówiąc, tylko ja twoje problemy rozwiążę i próbuję tego dokonać od momentu Chrztu Świętego. Zbawienie subiektywne. Obiektywnie jest człowiek zbawiany. Obiektywnie jest w nim lekarstwo i jest lekarz. Ale jeszcze trzeba uruchomić i lekarza, i lekarstwo. I to jest tak zwane zbawienie subiektywne. Jezus swoją misję subiektywnego zbawiania każdego z nas rozpoczął w momencie zmartwychwstania. Jego śmierć na krzyżu jedynie była przygotowaniem. Jako baranek Boży powiedział, niszczy was pycha, zjada pycha. Jesteście niedostępni dla Boga z powodu pychy, bo sami w Bogu się bawicie. Ja zmartwychwstałem. Ta pokorna miłość została podniesiona do nieskończonej potęgi, przebóstwiona. I Chrystus w ostatniej fazie swojej tajemnicy baranka Bożego na krzyżu powiedział w Ewangelii Jana, pragnę do końca was umiłować, do końca strawić moim miłosierdziem wasze grzechy, zmartwychwstać pragnę. Bo dzięki temu przebóstwieniu ta miłość, ten człowiek, który cię tak ukochał, będzie już z tobą, w tobie, ale przebóstwiony. Twoim bratem, przyjacielem. Ty będziesz oblubienicą, on będzie oblubieńcem. Tak bezgranicznie. Po prostu terminologia ludzka dla wyrażenia rzeczywistości jest niewystarczająca. Kim Chrystus zmartwychwstał, chce być dla nas. Ale w zmartwychwstaniu zaczyna się nasze zbawienie. Z tym, że Jezus jest osobą, staje przed osobą ludzką, jego wolnością. I tu jest problem wiary. Czy ja na tyle zafascynowałem się Chrystusem zmartwychwstałym, że wierzę, a jednocześnie jestem sobą rozczarowany, że tylko warto mu swoje życie w każdej modlitwie oddawać, powierzać, zapraszać go do każdej czynności, powierzać mu inne osoby obok siebie. Bo Chrystus zmartwychwstały to jest właśnie, i to Jezus nam przypomniał przez siostrę Faustynę Kowalską i Niedzielę Miłosierdzia, która bezpośrednio po zmartwychwstaniu przychodzi, że zmartwychwstały to jedyny zwycięzca przez miłosierdzie. Dwie osoby są w Bogu Ojcu, przeniknięte, przebóstwione Jego Duchem, Duchem Świętym. Chrystus zmartwychwstały i Estera, Jego Matka, również wniebowzięta przez wniebowzięcie przebóstwiona, żeby tak jak Chrystus zmartwychwstały mógł być cały z nami, dla nas, w każdym momencie. Calutki, calutki, calutki dla nas. Dlatego jak mówiłem, że zastosował ten chwyt w poemacie Boga Człowieka, że jako zmartwychwstały ubecnił się w życiu wszystkich swoich przyjaciół w Palestynie i poza Palestyną. I jak sobie opowiadali, dawali świadectwo, że wiesz, Pan był u mnie wtedy. Nie, to niemożliwe, bo u mnie był. I znowu kimś rozmawiają, Pan był kiedy? Nie, to niemożliwe, bo był u mnie. Żeby wreszcie doszli do wniosku, że na tym polega bóstwo. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, że w każdym momencie cały jest tylko dla ciebie, dzieciaku, tylko z tobą, tylko dla ciebie. Że jak zapraszasz na modlitwie, to nie wydzierasz Jezusa komuś innemu z objęć. Tylko właśnie ubogacasz się, żeby spotykając się z drugim człowiekiem, nie dać siebie jako człowieka. Tylko dać Jezusa, żebyś był na tyle bogaty. Zmierzam do tego przez analogię do Chrystusa zmartwychwstałego. Tym jest Estera. Estera, ta, o której mówi ta księga, przeczytacie to sobie po powrocie w wolnym czasie, że Maria wniebowzięta jest po to, żeby jako matka, nawet mówi, ja mam w swoim łonie, jestem brzemienna. Już takie komfortowe warunki wam stwarzam, bo ja mam w sobie pełnię Ducha Świętego, pełnię miłości. Mnie Bóg Ojciec zadał, żebym ja was zrodziła taką miłość, która was zbawiła jako ludzkość, ciebie i każdego innego. Żebyś tak się zafascynował miłością Ojca w krzyżu Jezusa Chrystusa, żebyś się zgodził: Jezu, żyj we mnie i rób ze mną, co chcesz. Ja ci nie będę dyktował. Masz wolną rękę we mnie. I wtedy da nam Jezus wolność w stosunku do historii, do krzyża, do historii. Na wszystko, w każdej sytuacji jesteśmy szczęśliwi. Bo rzecz w tym, jak wiecie, szczególnie lud Boży z nauka tematu, z listu do Hebrajczyków, rozdział 2, wiersz 14, który w kerygmacie negatywny jest głoszony. Najważniejsze w życiu wewnętrznym to pokonać lęk. Że ja chcę od Boga, ale Bogu to tak, no tutaj ten brud za paznokciami to możesz mi wziąć, ale bardziej daj, aniżeli weź. Żeby się uwolnić od lęku. I bezwarunkowo i to Jezusowi dawać się tam, gdzie On się nam niewiarygodnie oddaje w krzyżu. Bo przez to Go najbardziej wielbimy. Przez to Go najbardziej wielbimy. Bo co stworzyło szatana? Lęk. Co sprawia, że ludzie chodzą i odstają na mszy święte, podpierając filary, jak gdyby im coś groziło. Patrząc na zegarek raz po raz. Lęk. Dlaczego ludzie nie są święci w kościele? Lęk. No coś mi od tego życia się należy, bo poza Bogiem, bez Boga. Więc niewiasta obleczona w słońce, a więc słońce karmi ten świat, dzięki słońcu żyją. Ona ma w sobie taką miłość, że tą miłością może w nas wykarmić narodziny Jezusa Chrystusa, takie oddanie się Jezusowi, że wreszcie poczujemy wolność. Już nas nikt nie może skrzywdzić. Jeżeli kogoś jeszcze krzywdzi, no, to tam wątpliwa jest ta świętość. Jeszcze nie ma wolności. Jest brzemienna, woła cierpiąc bólu męki rodzenia. Nie doceniliśmy tego, że takiej matki już Bóg piękniejszy nie mógł nam zafundować, jak Estera. Bo ona też jest zanurzona w całym miłosierdziu, bo Duch Święty teraz jest miłosierdziem, Duch Jezusa Chrystusa. Jej cierpienie to jest cierpienie matki, do której nie przychodzą dzieci. Ma. Znowu z Marią w niebo wzięte jest tak samo, jak z Chrystusem zmartwychwstałym i o czym mówi w liście do Apokalipsie, do Tiatyry, stoją drzwi i pukał Chrystus zmartwychwstały. Maria też każdego dnia puka, czy byś mnie dziecko jako matkę mógł przyjąć i mi wszystko oddać, powierzyć. Ja mam tyle czasu, tylko dla ciebie mnie Bóg stworzył, jako w niebo wzięto, jako Esterę. Ja stąd lepiej wszystko widzę, poznaję. Ja z ciebie mogę stworzyć gwiazdę. Żyjąc na ziemi, mnie się oddając, już we mnie żyjesz życiem Trójcy Świętej. Jesteś gwiazdą, idealnym kościołem. W idealnym kościele, w człowieku żyje Chrystus zmartwychwstały, jego matka. Dlatego też nasi bracia, a nieraz i chrześcijanie, którzy mówią: a ja to wolę od razu do Pana Jezusa. I jednak w Piśmie Świętym w wielu miejscach w zbawieniu człowieka, tak Bóg chciał, grzech przyszedł, triumf złego ducha przez parę ludzką, przez tak zwane poczęcie. Tak samo i zbawienie, pełnia zbawienia przechodzi przez parę i poczęcie. Również jesteśmy poczęci w sferze ducha. Jesteśmy na nowo zrodzeni przez Chrystusa zmartwychwstałego i tajemnicę niepokalanego poczęcia. Dlatego ja rozdawałem od wielu lat takie obrazki Maryi w niebo wziętej, która ma rozwarte ramiona i takie trzy szczególnie większe strzały z jednej strony. Ja jestem świecznikiem. I tutaj dary Ducha Świętego Maryi są nazwane jej potomstwem, jest brzemienna Ducha Świętego. W testamencie Jezus Chrystus w krzyżu przekazał jej zbawienie. Teraz możesz już to, co nie prosiłaś podczas godów w Kanie, dawać wszystkim. Małżonkowie będą kochali się miłością oblubieńczą Ducha Świętego. A nawet ci, którzy są mnichami czy mniszkami, będą też poślubieni i też będą mieli dzieci w niebie. Ja będę na was czekał i oprowadzał po niebie. Tak jak się mamy oddawać do końca Jezusowi zmartwychwstałemu, Jego zapraszać i żyć Jego obecnością, nie zamartwiać się aż po utratę włosów. A jeszcze nie widziałem o Jezusie, dlatego wtedy straciłem. I tak samo do końca mamy oddawać się Maryi i żyć jej obecnością. Dwie osoby biorą udział w tym wielkim misterium i tak już Ewangelia Mateusza i Marka przede wszystkim dotyczy misji Jezusa Chrystusa. Ewangelia Łukasza i Jana dotyczy Ewangelii Niewiasty. To tak, żeby mieć takie wielkie panorama, tak. Spojrzenie na całe Pismo Święte. To mówiłem zacząłem mówić o tych trzech pokusach Jezusa Chrystusa, że Judyta to jest pierwsza pokusa i Jezus mówi, że synowie Boga żyją Słowem Bożym, czerpią życie ze Słowa Bożego, z tego miecza. I to jest przedstawione w księdze Judyty, jaka jest owocność życia Słowem Bożym, że jedynie ten zbawia świat, uwalnia świat, czy o tym wie, czy nie wie, kto w pełni żyje scenariuszem Słowa Bożego. Estera to jest ta, która rodzi takie dzieci, które nie klękają przed bożkami tego świata. No tak jak teraz jeden z ministrów wierzący mówi mu premier, albo uklękniesz przede mną i zrezygnujesz z zasad chrześcijańskich, to cię zostawię. Jest dużo bogochwalstwa, ale pod jednym warunkiem, podporządkujesz się, uklękniesz przed żądaniami, które płyną z Brukseli. No i to jest Estera, więc ta Estera dotyczy tej drugiej pokusy. Tobias dotyczy trzeciej pokusy, skocz z narożnika świątyni. Zbawienie ma się dokonywać poprzez chwałę, poprzez podziw i tak dalej. Aniołowie będą cię nosić na rękach, a tymczasem to było żądanie skocz ze świątyni, pielgrzymi idący na Paschę będą cię oklaskiwać, obwołają cię królem. I Jezus mówi, nie taki porządek. Nie ty będziesz dyktował mnie, jak zbawić świat. Nie wystawiaj Boga na próbę. Świat będzie zbawiony poprzez to, że ja przez krzyż i zmartwychwstanie zejdę do prawdziwej świątyni, do wnętrza człowieka i uleczę, będę leczył historię w samym źródle, w człowieku. Ten człowiek już będzie, tak jak Maryja, czystym źródełkiem, z którego wypłynęła rzeka zbawienia, tak z każdego z nas będzie wypływać rzeka nowego Bożego życia, jeżeli w nas wszystko będzie należało do Chrystusa zmartwychwstałego, do Maryi w niebo wziętej, do niepokalanego poczęcia. Kiedy ona będzie w nas wszystko rodzić po myśli Bożej. Trzy nowelki opracowują trzy pokusy, to chciałem jeszcze tak w zaokrągleniu przypomnieć. Obiecałem wam, bo już takie pytania mieliście niektórzy na ustach, co ja sądzę o tym, co się teraz w Kościele dzieje. Oczywiście na razie to się mówi, jest tam sede vacante, jest moment, kiedy Jezus Chrystus bezpośrednio przez kardynałów sprawuje władzę nad Kościelem, no ale co będzie? Otóż mogę wam powiedzieć niewiele, a może za wiele. Mianowicie w pewnym momencie, jak otrzymywałem ten nakaz, zajmij się Pismem Świętym, nowym lekcjonarzem, trzeba głębiej czytać Pismo Święte, potężniejsze światło uruchamiać, potężniejsze życie chce Jezus zmartwychwstały, Maryja w niebo wzięta wylewać w was. Też przyszło takie słowo od świętego Pawła, mego opiekuna, który mówi, będzie skandal w Kościele. Będzie skandal. A po tym skandalu będzie błysk. Będzie błysk. Znaczy, ten błysk, ja to tak, skandal to ja rozumiem drugi list do Tesaloniczan. Ja tylko zasygnalizuje ważniejszy moment. Drugi list do Tesaloniczan, rozdział drugi, gdzie święty Paweł mówi, że przed końcem świata będzie największa zdrada, największe odstępstwo w Kościele Jezusa Chrystusa. Przyjdzie człowiek, syn zatracenia, który będzie się wynosił, będzie czynił rzeczy, które może czynić tylko Bóg. Zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że jest sam Bogiem. Znaczy zacznie decydować o tym, co dobre, co złe. Antykoncepcja dozwolona, małżeństwa z płcią tą samą dozwolone. Nazwany jest tutaj niegodziwcem. Albowiem już działa tańca bezbożności. Niech tylko ten, który teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, a wówczas ukaże się niegodziwiec, którego Jezus gładzi tchnieniem swoich ust i w niwecz obróci z objawieniem swego przyjścia. Pojawienie się jego towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą wśród znaków fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Jest za dużo chrześcijan pozornych, którzy mogą nawet mieć doktoraty z teologii, ale nie przyjęli zbawienia, nie przyjęli miłości z krzyża jako normę. Nie wydali do końca swego życia tej miłości z krzyża. Nie przyjęli miłości, a ta miłość, która zbawia, zrodziła się w krzyżu i umieszczona jest w zmartwychwstałym Jezusie w niepokoranym poczęciu. Dlatego Bóg dopuszcza działania na nich oszustwa tak, że uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. Czyli tak zwany racjonalizm. Przyjęcie intelektualne pewnych praw, dogmatów, ale życie należy do złego ducha. I dlatego Bóg dopuści, że te struktury, które tak bym powiedział, my szanujemy, ponieważ reprezentują Boga, będą musiały zginąć. Trzecia część Apokalipsy mówi na ten temat, ponieważ nie przyjęliśmy działania w trzeciej części Apokalipsy Bożego Macierzyństwa Maryi. Ona nie rodzi w nas, nie spełnia nas swej misji. Dlatego w historii zaistnieje Kościół jako fałszywy prorok. Za dużo fałszu wejdzie. Jedynie jednostki jakieś będą miały czysty Kościół w sobie. Fałszywy prorok, a później dalej jest mowa o wielkiej nierządnicy, wielkim Babilonie. To dotyczy Kościoła katolickiego, a nie tak, jak my sobie wymyśliliśmy, że to dotyczy Rzymu starożytnego. O nie. Ponieważ Izrael w Starym Testamencie był na poziomie nierządnicy Babilonu, dlatego poszedł do Babilonu. I tam była obiecana właśnie, był obiecany Chrystus zmartwychwstały przez księgę Estery, tajemnica niepokalanego poczęcia, nowej matki, która ma nas moc duchowo zrodzić, prawdziwy Kościół w nas. Z tymi nowymi obietnicami wrócili, żeby nam przekazać, żebyśmy my nie powolili tej zdrady. Ale nasza zdrada w Kościele jest większa, aniżeli Izraela przed niewolą babilońską. Ponieważ myśmy otrzymali większe dary i łaski. I większe pozory stworzyliśmy z tego wszystkiego. I to właśnie święty Paweł tutaj mówi, że przyjdzie moment, a w słowie do mnie przyszło to jako skandal. Będzie skandal. Skandal będzie w życiu pozornych chrześcijan, jeżeli ktoś zna Pismo Święte, jeżeli żyje Chrystusem zmartwychwstałym i tajemnicą Bożego Macierzyństwa Maryi, niczym się nie zgorszy. Będzie mówił, no wreszcie, no wreszcie. Jak ma się to do obietnicy, którą święty Piotr otrzymał, gdy otrzymał władzę wszechkluczy? A bramy piekielne go nie zwyciężą. Właśnie gdyby tak zostawić wszystko w Kościele, to by wszystko do końca umarło. My byśmy komplementami zagłaskali ten Kościół do końca. Bo szatan czego nas uczy? Komplement. Komplementy sobie prawili na prawo i lewo przy różnych uroczystościach. Komplementy i komplementy. Zagłaskujemy, nie znając Apokalipsy. Więc czas otworzyć Apokalipsę. Więc interesujcie się trzecią częścią Apokalipsy. To tyle chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Trochę inaczej, inne rzeczy niż wczoraj. Bo byli tacy, którzy już wczoraj mniej więcej to samo słyszeli. Ale wywieźcie ze świętej Lipki to. Oczywiście jeszcze sobie ewentualnie przeczytacie z proroka Izajasza, rozdział 11. O tej, ja tylko wstęp przeczytam, żebyście wiedzieli, jak to jest. I wyrośnie różdżka z pnia Jesego, wypuści się odrość z jego korzenia i spocznie na niej Duch Pański. Jest tam pieśń o tym, że zbawienie idzie przez Chrystusa zmartwychwstałego i przez Maryję. Wylewa się Duch Święty, jak jest dary Ducha Świętego w nas, to wtedy dopiero wilk zamieszka wraz z barankiem, nie kłócą się i tak dalej. Dziecko wkłada ręce do kryjówki kobry i bawi się kobrą. Więc to będzie w epoce Ducha Świętego, to będzie wielka skromność, ubóstwo zewnętrzne, ale będziemy mieli takie dary duchowe, że nie zatęsknimy za, może za tym, żeby każdego roku za granicę na wakacje wyjechać. Bardzo mobilituje człowieka. No, jak byłem w Egipcie, to i to. Czy coś więcej? Czy macie pytania do mnie? Słucham?
Święta rodzina jechała też do Egiptu na
przykład. Tak. Raczej uciekać.
Bardzo fajnie się
biedny święty Józef ile stresów przeżył. A przecież tak całe niebo wędrowało z nim. To co, uwielbimy Trójcę Świętą, myślę, że to co najważniejsze to chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.